przejdziemy już do większych konkretów, mianowicie do tego, jak rzeczywiście Egipt przedstawiony jest w Biblii hebrajskiej. Ciekawostka jest taka, że ta nazwa hebrajska, Mitzrayim, a Egiptu, to jest nazwa, która już w samym brzmieniu nawiązuje do historii Egiptu, do tego zjednoczenia dwóch państw. Bo przez całą historię Egiptu faraonów, mimo że Egipt będzie faraonów jeden, to jednak pamiętamy, że utworzony z dwóch państw zjednoczonych, ta stela Narmera, która przedstawiała zjednoczenie Egiptu, to przez całe wieki historii cywilizacji faraonów Egipt będzie się borykał z problemem właśnie tej jedności. To będą zawsze jakby dwa Egipty, górny i dolny, czyli górny, odwrotnie, ten w górnym biegu rzeki Nil, ten na południu, dolny, ten na północy. I hebrajska nazwa Egiptu odzwierciedla ten dualizm. Mianowicie ta forma Mitzrayim ma taką charakterystyczną końcówkę aim. Język hebrajski, w odróżnieniu od na przykład naszego języka, oprócz liczby pojedynczej i mnogiej, ma też liczbę podwójną, czyli określającą wszystko to, czego jest dwa albo dwoje. I charakterystyczną cechą tej końcówki jest aim. Na przykład enaim, oczy, oznaim, uszy, szaddaim, piersi. No i właśnie Mitzrayim. Niby Egipt jeden, ale to są, dla hebrajskiego ucha to od razu było słychać, to są te dwa Egipty, te dwa zjednoczone państwa. I w zasadzie, kiedy Egipt przeżywa historię swoich wzlotów, to jest tej najsilniejszej, najsilniejsze momenty, to jest wtedy, kiedy władza jest centralizowana, kiedy nie ma kłopotów z chęcią odłączania się jednego Egiptu od drugiego. Momenty największego kryzysu w dziejach starożytnego Egiptu to są te, kiedy następuje decentralizacja i odłączanie się Egiptu. I ta nazwa Mitzrayim jest bardzo często wspominana w Biblii. Ponad 680 razy wspominany jest Egipt w Biblii. No i co świadczy też o tym, to jest jeden z najczęściej wymienianych sąsiadów biblijnego Izraela. To też pokazuje znaczenie jego. Oczywiście w większości trzeba nam wiedzieć, że te wzmianki będą dość negatywne, jako ta ziemia niewoli, prawda? Ziemia wyjścia, ziemia znienawidzona, obcych bogów, faraonów, wiary w wielu bogów. I to jest taka ziemia, której tylko raz Żydzi weszli w historii w koligacje rodowe, wtedy kiedy potężny król Salomon, tak to przedstawia Biblia, ożenił się z córką faraona. Co ciekawe, ona funkcjonuje tam bez imienia, tylko jako córka faraona. Nawet imienia faraona nie znamy, żeby za dużo o tej cywilizacji nie mówić. Są wspominane rozmaite wzmianki, ale bez takich konkretów, żeby, można by powiedzieć, nie reklamować, mówiąc językiem współczesnym, tej cywilizacji starożytnej zbyt bardzo. Więc wiemy o tym, że była to córka faraona i że w posagu otrzymał miasto Gezer. Zresztą w ogóle, drodzy Państwo, spośród tych faraonów wszystkich, którzy tworzyli dzieje starożytnego Egiptu, Biblia, chociaż funkcjonuje od pewnego momentu w tych samych czasach, wymienia imiona tylko czterech z nich, zawsze w kontekście negatywnym. Jeżeli już jest imię wymienione faraona, to już zawsze po to, żeby pokazać, jaki był okropnym władcą i strasznie uciskał Izraela. Faraon Szeszong, pierwsza królewska 1140, który udzielił schronienia wrogom Izraela i nadciągnął, by zaatakować Jerozolimę za rządów Roboama. Druga kronik używa jego brzmienia tego imienia jako Shishak. Trochę być może, żeby prześmiać, żeby nie używać poprawnej nazwy, poprawnego imienia tego okropnego władcy. Mamy faraona So, druga królewska 1724, faraona Neko, tego, który zabił króla Jozjasza, wielkiego króla biblijnego Izraela na równinie Ezreon, i faraon Hofra, Jeremiasza, księga Jeremiasza 44-30. Więc tylko czterech, przy czym tego faraona, który by wydawał się najważniejszy, którego wiążemy z wyjściem Izraelitów z Egiptu, do którego udawał się Mojżesz, prosząc, wypuść mój lud, nigdzie w Biblii nie znajdziemy. Będzie sugestia do tego imienia w nazwie miasta, jakie budowano dla owego faraona, Ramses i Piton, zaraz zresztą do tego nawiążemy. A wszystko po to, żeby zbyt pamięci dużej, zbyt wielkiej wagi nie przywiązywać do tej cywilizacji, z którą przecież chcemy polemizować. Więc w większości z tych prawie 700 razy, kiedy Egipt pojawia się w Biblii, no to jest właśnie ta ziemia niewoli, wyjścia, wielki sąsiad, którego zbyt no, nie wypada chwalić, nawet taki rodzaj pogardy będzie w tekstach biblijnych wobec Egiptu, może wynikający ze swoistej jakiejś rodzaju zazdrości. No, nie opiszemy największych osiągnięć Egiptu, żeby go za bardzo nie chwalić. Nie będzie wzmianki w Biblii o piramidach, chociaż wszędzie, we wszystkich tekstach starożytnych, jakakolwiek kultura, która stykała się z Egiptem, no, zachwycała się tym. Herodot, którego uważamy za ojca historiografii, który udał się do Egiptu no, znacznie później, w V wieku, opisuje piramidy. Zresztą Grekom zawdzięczamy nazwę piramid. Piramis po grecku to był zbożownik, to był silos, miejsce, gdzie, kiedy Grecy patrzyli na te wielkie budowle, to wyobrażali sobie, że to tak trochę przypomina silos, trochę przypomina miejsce, gdzie zbierano zboża. No i Herodot opisuje oczywiście te wielkie budowle, jakie miały one przeznaczenie. Izraelici w ogóle o tej rzeczy nie wspominają. Nie chwali się mądrości egipskiej, która słynęła w świecie starożytnym i cytowana była przez później Greków, przez inne kultury, że raz tylko przy królu Salomonie wspomina się cytat, że był mądrzejszy niż mądrość egipska. Ciekawe jest to podejście Izraelitów do swojego sąsiada, ale przecież wiemy i to pokażemy sobie, że Księga Przysłów i w ogóle Księgi Mądrościowe skorzystają z tych ksiąg mądrościowych stworzonych w Egipcie, z przysłów, jakie funkcjonowały w cywilizacji egipskiej. Być może to wynikało z chęci obrony monoteizmu, oczywiście, tej wiary w Boga jedynego, poczucia wyjątkowości Boga jedynego i Jego narodu, który ów Bóg jedyny wybrał, narodu Bożego wybrania. I może to stąd brało się to, żeby tej cywilizacji egipskiej zbyt bardzo nie chwalić, bo przecież była to, chociaż wydawałoby się, że tak mądra, to jednak głupia, bo przecież politeistyczna, patrzył na to biblijny Izraelita. Więc zresztą nawet ta mądrość egipska nie będzie brana dosłownie, będą z niej usuwane wątki politeistyczne odnoszące się do wierzeń egipskich, a podkreślony monoteizm. Nawet w tych miejscach, gdzie Izraelici bezpośrednio zaczerpną teksty mądrości z Egiptu. Więc trochę taka mieszanka wybuchowa. Z jednej strony ten obraz bardzo negatywny, z drugiej wpływy kultury nieuniknione. No i też Izraelici mieli świadomość, że była to ziemia piękna, bogata, urodzajna. Ziemia z wodą, z wielką rzeką Nil, która była przecież największą rzeką świata starożytnego, nie znano jeszcze Amazonki. I ziemia kupców, handlująca pięknymi, drogocennymi towarami, jak w historii Józefa mamy te karawany, które podążają do Egiptu, albo te drogocenności z Egiptu, które przybędą do Jerozolimy w czasach mesjańskich, to co śpiewamy. Niektóre psalmy wspominają potęgę Egiptu i jego bogactwa. Zawsze jednak mając taką dozę polemiczną, no i obok tego, że ziemia znienawidzona, Egipt był jednak ziemią ucieczki. Naród uciekał do Egiptu wtedy, kiedy w Palestynie działo się źle, no bo tam był ten urodzaj. Więc Egipt jest pewien kłopot z tym dużym sąsiadem, bo jest on i dobry, i niedobry zarazem. I oczywiście w tym kontekście ucieczki wspominane są w Biblii, na przykład w księdze Jeremiasza, rozmaite koalicje z Egiptem przeciw Mezopotamii. Wtedy, kiedy Mezopotamia chciała mieć zbyt duże wpływy w Palestynie, to uciekano się do Egiptu, przed czym będzie przestrzegał bardzo prorok Jeremiasz. Ale no, bezpośredni wpływ będzie też wywarty w historii. I tak pierwsza wzmianka nazwy Mitzrayim pojawia się w księdze już Rodzaju. Oznacza imię własne osoby Mitzrayima, jednego z synów Chama, to tego syna, który tak zachował się nie w porządku wobec ojca swojego Noego i stąd chamskie zachowanie w naszym języku. Więc Mitzrayim ów miał być synem Chama obok braci Kusza, Puta i Kanaana. Według Księgi Rodzajów był praojcem Egipcjan i Księga Rodzaju 10 rozdział wymienia imiona jego potomków. A ten nazwa Egipt, Mitzrayim, jako nazwa geograficzna, po raz pierwszy pojawia się w historii Abrahama. I zobaczmy, że Abraham udaje się do Egiptu ze swoją żoną Sarą, gdy w kraju Kanaanu nastała klęska głodu. Więc Egipt w tych początkach samych skojarzony jest jako ziemia, do której się ucieka przed klęską nieurodzaju i głodu. Potem w Księga Rodzaju 13 rozdział opowiada o tym, jak to po przygodach różnych, które miała tam żona, której miał zakochać się faraon, bo była tak piękna. Czy taki Hebrajczyk miałby dostęp do faraona, to mam pewne wątpliwości, ale tak to przedstawia Biblia. Opuścił Egipt, udając się w stronę pustyni Negev, udając się do Kanaanu. I w tym tekście ziemia Kanaanu nad Jordanem porównana jest pięknym urodzajem do ziemi egipskiej. Była ona bowiem jak ogród Pana, jak ziemia egipska. Co pokazuje, że podziwiali Egipt Izraelici. A że potem obraz Egiptu będzie negatywny, to już jest inna sprawa. Egipt jest postrzegany jako piękny, urodzajny, jako obraz kraju schronienia i ucieczki. Później Egipt pojawi się w historii patriarchów, kiedy to Izmael miał żonę z Egiptu, Księga Rodzaju 21-21, a jego potomkowie zamieszkiwali ziemię naprzeciw Egiptu. Izaak, uciekając znowu przed klęską nieurodzaju, nie chciał się jednak udawać do Egiptu, ale zamieszkał w Gerarze. I potem wielokrotnie Egipt wspominany jest w historii Józefa Egipskiego. Pośród ksiąg biblijnych, tutaj mają Państwo wymieniane, gdzie występuje nazwa Egipt, najczęściej, co ciekawe, w Księdze oczywiście Wyjścia, ponad 170 razy i także w Księdze Rodzaju. Księga Rodzaju na 88 razy, Księga Jeremiasza wspomina Egipt. Prorok Jeremiasz działał w VI wieku przed Chrystusem i prorok Jeremiasz był tym prorokiem, który uciekł do Egiptu przed deportacjami babilońskimi razem z pozostałymi Izraelitami, więc znowu Egipt będzie w tym VI wieku ziemią ucieczki. Więc mamy, no, ciekawe, że tutaj te księgi biblijne Egipt wymieniają. Nowy Testament oczywiście znacznie rzadziej, bo tylko kilkakrotnie, najczęściej w Księdze Dziejów Apostolskich, która będzie mówiła o rozrastającym się Kościele i o braciach z Egiptu. Także ciekawy i złożony jest ten obraz, przede wszystkim jako ziemia. I oczywiście najważniejszą księgą, która najczęściej wymienia, jest Księga Wyjścia, czyli księga, która tytuł bierze od wyjścia Izraelitów z Egiptu. I chciałabym dwa słowa na temat tej księgi powiedzieć, to znaczy tekst przeczytamy sobie z samego początku, który jest wprowadzeniem w to, dlaczego w zasadzie Izraelici musieli z Egiptu wychodzić. Pamiętamy, że Izraelici znaleźli się w Egipcie razem z Józefem, z tym bratem najpierw sprzedanym, który tam stał się ważnym faraonem, wezyrem, urzędnikiem faraona. I jak Państwo popatrzą sobie na chronologię starożytnego Egiptu, to rzeczywiście można dostrzec taki okres kryzysu w dziejach Egiptu faraonów, kiedy władza faraonów była na tyle słaba, że obcokrajowcy, a tym był przecież Hebrajczyk czy ktokolwiek inny, przejęli władzę w Egipcie. To był tak zwany okres Hyksosów, najazd ludów semickich, zwanych Hyksosami, gdzieś tam właśnie z terenu Syrii i Palestyny. Hyksosi przejęli w XVII wieku władzę i niektórzy uważają, że historia Józefa Egipskiego wpisuje się w ten okres kryzysu, że niemożliwe by było w innym okresie, żeby Izraelici mieli jakąś tam bezpośrednią władzę w Egipcie albo stawali się urzędnikami faraona. Więc wiąże się ten okres urzędu Józefa z historią owych Hyksosów i dlatego datuje się tę historię gdzieś tam około roku 1650, przełom XVII i XVI wieku przed Chrystusem. Potem Egipcjanie tych Hyksosów wygonią ze swoich terenów i wrócą do władzy faraonów, ale ten czas być może legł u podstaw tej historii Józefa biblijnego. Zresztą archeologia, te też nazwy wymieniane, jak tutaj pokazać, pokaz slajdów, od tam zacząć, od bieżącego. Nazwy wymieniane na kartach, na kartach Biblii związane z obecnością Izraelitów pokazuje, że zajęli oni Józefa Egipskiego tylko ten fragment delty Nilu, czyli na samym północy Egiptu, na samej północy zakładając też nową stolicę, która też jest przedmiotem badań archeologicznych. I tutaj mamy mapkę tej delty Nilu, wschodniej części delty Nilu, więc to nie było tak, że on był urzędnikiem w całym Egipcie, tylko w tej małej części, ale ta historia została zapamiętana i pamiętamy, jak Księga Rodzaju mówi o tym, że kiedy nastała klęska suszy, to Izraelici przybyli do swojego brata Józefa, nie wiedząc, że on tam jest i że takie ma ważne urzędy, i uciekając przed klęską suszy, okazało się, że uciekali do swojego brata, tego, którego wcześniej sprzedali. Cała ta saga jest opisana zresztą bardzo szczegółowo, nadaje się znakomicie nawet na scenariusz filmowy. Rozbudowana jest ta historia, jak Izraelici znaleźli się w Egipcie. I tekst biblijny na początku Księgi Wyjścia mówi tak: oto imiona synów Izraela, którzy razem z Jakubem przybyli do Egiptu. Każdy zaś przyszedł ze swoją rodziną. Ruben, Symeon, Lewi, Juda, Issachar, Zabulon i Benjamin, Dan, Neftali, Gad i Aser. Było zaś wszystkich potomków Jakuba 70 osób. Józef zaś już był w Egipcie. Zobaczmy, że wymienione są imiona pokoleń Izraela, a imię Faraona, który był tym silnym, do którego będzie się udawał Mojżesz, żeby wypuścić jego lud, no, nie będzie znane z księgi. To też jest element pisania historii. Potem zmarł Józef i wszyscy jego bracia i całe to pokolenie. A synowie Izraela, i zobaczmy, jaki jest cel tego tekstu, ile tam jest czasowników, rozradzali się, pomnażali, potężnieli i umacniali się coraz bardziej, także cały kraj się nimi napełniał. Cały kraj, 1 000 000 km² dzisiaj, garstką ludu niewielkiego z Palestyny, który tam przybył. Oczywiście, że jest to trochę taka historia, trzeba sobie wyobrazić z pewną przesadą, trochę tak jakby dziadek opowiadał wnukowi o wielkości przeszłości narodu. Więc przybyli, potem umarł Józef i synowie Izraela się rozradzali, pomnażali, potężnieli i umacniali się, także cały kraj się nimi napełnił. Lecz rządy w Egipcie objął nowy król, który już nie znał Józefa i rzekł do swego ludu: oto lud synów Izraela jest liczniejszy i potężniejszy od nas. Wiedząc już to, o czym mówiliśmy, wiemy, że jest to absolutnie niemożliwe, ale Faraon obawia się, że ten lud jest synów Izraela jest liczniejszy i potężniejszy od nas. Roztropnie przeciw niemu wystąpmy, ażeby się przestał rozmnażać. W wypadku bowiem wojny mógłby połączyć się z naszymi wrogami w walce przeciw nam, aby wyjść z tego kraju. Słyszą Państwo absurd tej sytuacji? Faraon obawia się, że jest ich więcej niż Egipcjan, ale zarazem obawia się, że wyjdą z tego kraju. Sprzeczność absolutna, jest to żart absolutny z władcy potężnego Egiptu. Postanowił zatem ustanowić nad nim przełożonych robót publicznych, aby go uciskali ciężkimi pracami. Budowano wówczas dla Faraona, którego imienia nie znamy, miasta na składy, Pitom i Ramzes. Nazwie miasta ukryto nazwę imię Faraona wyjścia. Ale im bardziej go uciskano, tym bardziej się rozmnażał i rozrastał, co jeszcze potęgowało wstręt do Izraelitów. Rozumieją Państwo, czują Państwo tę siłę tej ideologii, która za tym stoi. Egipcjanie bezwzględnie zmuszali synów Izraela do ciężkich prac i uprzykrzali im życie uciążliwą pracą przy glinie i cegle oraz różnymi pracami w polu. Do tych wszystkich prac przymuszano ich bezwzględnie. Sytuacja Izraelitów w Egipcie staje się trudna, bo oto faraon objął rządy faraon, który nie znał Józefa. Czyli można by, odnosząc się do tej historii, skończył się czas Hyksosów, tak? Zaczęły się rządy egipskich faraonów. Wtedy do położnych u kobiet hebrajskich, z których jedna nazywała się Szifra, a druga Puła, rozumieją Państwo, imiona położnych są ważne, imię faraona nie. Powiedział król egipski, Drodzy Państwo, do faraona egipskiego prawie nikt nie miał dostępu w starożytności. To był pochodzący od bogów władca. Na pewno dostępu do niego nie miałyby położne jakiegoś ludu semickiego, który nawet zamieszkiwał tereny Egiptu. Ale historia ma mieć ten przekaz trochę symboliczny, a zaraz zobaczymy, polemiczny, a nawet taki prześmiewczy w stosunku do Egiptu. Więc do tych położnych u kobiet hebrajskich, z których jedna nazywała się Szifra, a druga Puła, powiedział król egipski te słowa. Jeśli będziecie przy porodach kobiet hebrajskich, to patrzcie na płeć noworodka. Jeśli będzie chłopiec, to winnyście go zabić, a jeśli dziewczynka, to pozostawcie ją przy życiu. Tutaj Hebrajczyk, który słuchał tych słów w początku Księgi Wyjścia, musiał szeroko się uśmiechać. Drodzy Państwo, Państwo wiedzą, że pochodzenie żydowskie dziedziczy się po matce, nie po ojcu. To podejście, Księga Głębokiej Starożytności, ono było bardzo, ja bym powiedziała, praktyczne. O ile która kobieta urodziła, to było wiadomo, kto był ojcem, no to już mogło być różnie. Nie znano badań genetycznych przecież w starożytności. Więc wiadomo, że ojciec powinien być znany, no ale mogło być różnie, więc dziedziczono pochodzenie żydowskie po matce. I to było już w starożytności. Więc zobaczmy, jaki tu jest śmiech. Faraon mówi do tych kobiet hebrajskich, jak będą chłopcy, to ich zabijajcie. Jak dziewczęta, zostawcie przy życiu. Dziadek wnukowi opowiada, że faraon był tak niemądry, że kazał zabijać chłopców, ale nasz naród i tak by przetrwał, bo przecież przetrwałby po linii dziewczynek. Lecz położne bały się Boga, tutaj pochwała będzie położnych, i nie wykonały rozkazu króla egipskiego, pozostawiając przy życiu także nowonarodzonych chłopców. Wezwał więc król egipski położne, mówiąc do nich: bezsilność faraona wobec położnych hebrajskich jest porażająca. Faraon mówi tak: czemu tak czynicie i czemu pozostawiacie chłopców przy życiu? I odpowiedź położnych jest jeszcze lepsza. One odpowiedziały faraonowi. Faraonowi jest normalnie, jak Państwo wiedzą, że na przykład był zawód skryby u faraona, który groziła kara śmierci, jak bardzo często faraonowie nie potrafili pisać i czytać, bo ta umiejętność pisania, czytania była często ograniczona, więc mieli swoich skrybów i często dyktując na przykład jakiś dekret, który mieli wydać, dyktowali jednemu skrybie, a potem niezależnie przychodził drugi i miał go odczytać, żeby faraon miał pewność, że zapisany dekret brzmi dokładnie tak, jak chciał tego. I gdyby się nie zgadzało, to tym ludziom, tym skrybom groziła kara śmierci. Nawet wykonywano, wspominają o tym źródła egipskie. A tutaj, prawda, położne, które nie wykonują rozkazu, po prostu faraon jest wobec nich zupełnie bezsilny i pyta, no czemu tego nie robicie? A one jeszcze odpowiadają mu w taki sposób, że po prostu jest to no, dość odważna odpowiedź, ale no, zarazem pokazująca słabość. Ten tekst ma pokazać słabość i głupotę Egipcjan i jego władców. One zaś odpowiedziały faraonowi: kobiety hebrajskie nie są podobne do Egipcjanek. Są zdrowe. To też rodzą wcześniej, zanim zdoła do nich przybyć położna. Widzą Państwo to, prawda? One są zdrowe, nie tak jak Egipcjanki. Bóg dobrze, nie ma reakcji faraona na to. Faraon pozostaje jakby już bez słowa na tę odpowiedź. Bóg dobrze czynił położnym, a lud izraelski starał się coraz liczniejszy i coraz potężniejszy. A ponieważ położne bały się Boga, również i im zapewnił on potomstwo. Faraon wydał wtedy całemu narodowi rozkaz. Wszystkich, i to jest powtórka, obśmianie tego faraona, wszystkich nowonarodzonych chłopców hebrajczyków należy wyrzucać do rzeki, a dziewczynki pozostawić przy życiu. Rozkaz faraona i tak ocaliłby naród. I pamiętamy potem w drugim rozdziale zaczyna się historia Mojżesza, jak to pewien człowiek z pokolenia Lewiego przyszedł, aby wziąć za żonę jedną z kobiet z tegoż pokolenia. Ta kobieta poczęła, urodziła syna, a widząc, że jest piękny, ukrywała go przez 3 miesiące. I mamy całą historię, ten koszyk na Nilu i to, jak Mojżesz się wychował na dworze córki faraona i całą tę historię początków. Ale widzą Państwo, jaki jest jaka jest doza też obśmiania tej historii i samego Egiptu, i jego władców, ich braku mądrości. I można by pokazywać wiele tekstów, na przykład instytucje egipskie, które są wymieniane na kartach Biblii, na przykład instytucja faraona. Biblia używa dwóch nazw. Faraon, które pochodzi od egipskiego Peraa, oznaczającego wielki pałac, faro po hebrajsku. I ta nazwa faraon pojawia się w Biblii aż 274 razy, najczęściej w Księdze Wyjścia oczywiście, i mamy tę historię, jak Mojżesz udaje się do faraona i prosi: wypuść mój lud, ale też w Księdze Rodzaju, Pierwszej Królewskiej, Ezechiela, Jeremiasza. I zawsze obraz faraona jest negatywny. Faraon to ten, który odmówił Izraelitom wyjścia, to ten, którego dosięgły plagi, którego pokonał Bóg Izraela. Pierwszy raz nazwa faraona pojawia się w kontekście historii Sary i Abrahama, kiedy chciał wziąć za żonę Sarę, bo Abraham przedstawił ją jako swoją siostrę. Ujrzawszy ją, dostojnicy faraona chwalili ją także przed samym faraonem. To też zabrano Saraj na dwór faraona. Pan jednak dotknął faraona i jego otoczenie wielkimi karami za zabranie Saraj, żony Abrahama. Wezwał więc faraon Abrama i rzekł: cóżeś mi uczynił? Czemu mi nie powiedziałeś, że ona jest twoją żoną? Proszę Państwa, wyobrażają sobie Państwo tego Boga na ziemi, który po prostu rozmawia z jakimś tam pasterzem, który dopiero co wyszedł z Ur Chaldejskiego, chociażby był największy i najwspanialszy. Historycznie te teksty są, no, powiedzmy, dyskusyjne. Chodzi o to, żeby pokazać od razu w tych tekstach pewien stosunek Izraelitów do swojego dużego sąsiada. Podobnie jest ze wszystkimi innymi rzeczami. Już będę troszeczkę omijać. Różne instytucje. I wezyr, najwyższy urzędnik faraona, jest wspominany. Na przykład Potifar, urzędnik faraona w historii Józefa, a nawet jego żona jest wspomniana. Wspomina się świątynie egipskie, gdzie czczono bogów, a świątynie egipskie były takie, gdzie czczono bogów, ale były też takie, które czciły faraonów. Były świątynie pośmiertne albo jeszcze za życia budowane danych władców. Wymieniane są na kartach Starego Testamentu rozmaite wierzenia egipskie, politeistyczne, teksty złorzeczące, zwłaszcza w księdze Jeremiasza, o bóstwach egipskich, które Pan Bóg jednym ruchem zniszczy ogniem. Wspominane są sny, zabobony egipskie w tekstach proroków. Różne prace, obyczaje i między innymi także wspominane są teksty mądrościowe, ale w tym kontekście, że Salomon był mądrzejszy niż cała mądrość egipska. I kiedy otworzymy Księgę Przysłów, to Państwo zobaczą, że od 22 rozdziału, od wersetu 17, tutaj mamy sam początek tego kontekstu, do 24 rozdziału, zachęcam, żeby to przeczytać sobie, te dwa rozdziały, pokazywane te przysłowia, które stały się częścią spuścizny biblijnego Izraela, a wiemy o tym, że te przysłowia zgodnie z tekstem biblijnym napisał Salomon. Państwo wiedzą, że Salomonowi przypisano autorstwo różnych ksiąg, jako temu, który był najmądrzejszym w całym Izraelu. Jedynym ograniczeniem dla mądrości Salomona, które ograniczenie widzieli rabini, było to, że miał 1000 żon, więc już to było jedyne ograniczenie jego mądrości. Natomiast tak to uważany był za najmądrzejszego z królów biblijnego Izraela i przypisano mu pseudonimiczne autorstwo różnych ksiąg. Nawet jeden z rabinów mówił tak, że kiedy Salomon był młody, to człowiek wtedy dużo myśli o miłości, wtedy napisał księgę Pieśni nad Pieśniami. Piękny poem, który z jednej strony opiewa miłość ludzką, ale symbolizuje alegorycznie miłość Boga i jego ludu. Kiedy wydoroślał i zmądrzał, wówczas napisał Księgę Przysłów, czyli tę księgę, w której dzieli się rozmaitymi mądrościami, przysłowiami życiowymi, które mają po prostu nauczyć jego uczniów, jak żyć. A kiedy się zestarzał, wówczas napisał Księgę Koheleta, ukazując, jak, prawda, marność, jak wiele rzeczy w życiu jest marnością, a w zasadzie marność nad marnościami trzeba by przetłumaczyć jako ulotność nad ulotnościami, że wszystko w życiu jest ulotne, że wszystko przemija. I zobaczmy, Księga Koheleta, moja ulubiona księga zresztą, jest mądra, jak ona pokazuje właśnie, że w życiu różne rzeczy przemijają. Ale do tego trzeba pewnej dorosłości, żeby to dostrzec. I Salomon właśnie, jak już w takim wieku podeszły, miał tę księgę, księgę napisać. I księdze, która przypisywana jest Salomonowi, jest tekst właśnie tej Księgi Przysłów, który czerpie z pouczeń mędrców, zaczyna się od takich słów, słowa mędrców, które są wręcz dosłownym cytatem egipskiej mądrości, z tą różnicą, że odniesienia do bóstw egipskich są usunięte, a pojawia się tam imię Boga Jahwe, Boga Jedynego. Ta mądrość, z której cytuje się tutaj w Księdze Przysłów te przysłowia, została odkryta przez archeologów na początku wieku XX. Nazywa się ten tekst Mądrość Amenemope. Mądrość Amenemope i pochodzi z XVI wieku przed Chrystusem. I to jest ten tekst, który no, zawierał w sobie różne przysłowia i cały fragment, 22, 17, 23 rozdział, 24 rozdział, to są te, które zawierają bezpośredni cytat z literatury egipskiej. Więc widzimy, że z jednej strony Egipt jest ten przedstawiony jako ten zły, jako ta ziemia, z której trzeba wychodzić. Z drugiej strony czerpie się całymi garściami z osiągnięć egipskich. Podziwia się jego bogactwa, jego dostęp do wody, jego urodzaj, jego bogactwa, które, jak mówi psalmista, napłyną do Jerozolimy w czasach mesjańskich. Więc gdy czytamy te przysłowia, to one są bezpośrednim cytatem. Nastaw ucha i słuchaj słów mędrców, nakłoń swe serce ku mojej nauce, bo dobrze, gdy w sercu je chowasz, gdy stale je widać na twoich wargach. Byś ufność swą w Panu, to jest ta zmiana monoteistyczna, pokładał, chcę ci wskazać dzisiaj twoją drogę. I to są takie mądrości, ja bym powiedziała, ogólnoludzkie, mogące funkcjonować we wszystkich kulturach. I jako taka ta mądrość została przejęta też przez autora biblijnego. Nie okradaj nędzarza, nie uciskaj biednego, prawda? Albo nie wiąż się z człowiekiem gniewliwym, nie obcuj z człowiekiem porywczym, byś do dróg jego nie przywykł i nie zgotował pułapki na swe życie. To jest taka mądrość, która taki savoir-vivre, który pasuje do różnych epok i po prostu pewnie dlatego, że ta mądrość była mądra, zaczerpnięto ją i wykorzystano na kartach Pisma Świętego. Zachęcam, żeby sobie te rozdziały przeczytać. I więc mamy odniesienia takie bezpośrednie do kultury egipskiej, mimo że no, jest ten obraz Egiptu taki dość negatywny. Ten obraz negatywny mógł się także kształtować wtedy, kiedy Żydzi musieli żyć w kraju nad Nilem, albo z wyboru żyli, mówiąc dzisiejszym językiem, na emigracji, tak? czyli na obczyźnie, w diasporze egipskiej. I wcale ta diaspora nie była diasporą przymusową. Żydzi dobrowolnie wybierali przeprowadzkę do Egiptu, bo była to ziemia bogatsza. A jako ci, którzy zajmowali się handlem, tam widzieli rozmaite możliwości też już w czasach starożytnych. I pierwsza taka największa diaspora żydowska, oczywiście nie mówię tutaj o tej niewoli egipskiej, która trwała te kilkaset lat zgodnie z Biblią, ale już o takich czasach historycznych, to jest od VI wieku. Wtedy, kiedy Babilończycy atakują Palestynę, burzą Jerozolimę, świątynię Jerozolimską, wtedy Żydzi z wyboru przeprowadzają się do Egiptu i tam funkcjonują, prowadzą życie religijne. I po to, żeby zachować swoją tożsamość, odrębność kulturową, odcinają się też od tego świata, który ich otacza. I to, ten mechanizm musiał być w jakimś sensie nawet konieczny, żeby zachować swoją tożsamość, żyjąc pomiędzy innymi kulturami, religiami, które mogły być atrakcyjne. A wtedy, kiedy w IV wieku Egipt stał się częścią świata helenistycznego, a my wiemy, że Grecy, którzy po Aleksandrze Wielkim mieli takie poczucie, żeby też i ten część tej swojej kultury nieść do tych ziem podbitych, kiedy Egipt stanie się także częściowo helenistyczny i zhelenizowany i pojawią się, prawda, to Żydzi zetkną się z filozofią, z rozważaniami klasycznej kultury greckiej, z ich teatrem, z ich sztuką, poezją i to będzie atrakcyjne też dla Hebrajczyków i chcąc odciąć się od tego, chcąc zachować własną tożsamość, no będą często musieli pokazać ten świat w takim świetle dość negatywnym. I przykładem tego są też te przekłady ksiąg biblijnych na język grecki. Z jednej strony zobaczmy, Hebrajczycy, Żydzi żyjący w Aleksandrii, w Egipcie czasów helenistycznych, zdecydują się na przekład Ksiąg Świętych na język grecki. Ale w tym przekładzie i w księgach, które stworzono w tej diasporze, bo my wiemy, że dokonano nie tylko przekładu świętych ksiąg, zresztą takiego, który uznano za natchniony przez, jest takie pismo, list pseudo-Arystrasza, który mówi o tym, że Pan Bóg w dniu, w którym przełożono Torę na język grecki, przemówił po grecku, sam Pan Bóg przemówił po grecku. Nie tylko po to, żeby to przełożyć, ale także po to, żeby pokazać wielkość swojej kultury. Żydzi mieli takie poczucie, że przecież ich prorocy, ich historia jest znacznie starsza niż ta helenistyczna i grecka, niż filozofia grecka, że ich rozważania na temat Boga, życia są starsze niż to, co proponowali Grecy, że ich historiografia jest starsza niż Herodot, chociaż Herodota uważamy za ojca historiografii w klasycznym tego słowa rozumieniu. Więc oni mieli takie poczucie dumy z tej swojej kultury, ale też chcąc zachować swoją tożsamość i odrębność, odcinali się od tej kultury, która ich otaczała, przedstawiając ją w takim świetle dość negatywnym. I pamiętamy, że owocem działalności tej diaspory były nie tylko przekłady, ale tam także w Septuagincie mamy księgi, które powstały po grecku, jak choćby Księga Mądrości, która w kategoriach filozoficznych, znanych klasycznej filozofii greckiej, wyraża prawdę o Bogu jedynym, albo jak księgi na przykład machabejskie, które opisują z perspektywy Egiptu, co ciekawe, Żydów żyjących w Egipcie, bohaterstwo powstańców machabejskich z Palestyny. To tutaj zadziałał pewnie taki mechanizm, nie wiem, czy Państwo mieli taką okazję, żeby żyć za granicą dłużej. Człowiek jak żyje za granicą, to się robi taki bardziej patriotyczny. To jakoś ta ojczyzna jest taka bardziej wytęskniona i ma ochotę więcej jeszcze mówić na temat jej historii. Ciekawe, że bohaterstwo powstańców machabejskich zostało zapisane nie w Palestynie, ale w Egipcie. To tak jakby dzisiaj, nie wiem, o bohaterstwie, nie wiem, powstańców wielkopolskich, warszawskich pisać z perspektywy jakichś tam ludzi, którzy wyjechali i żyli tam w latach trudnych, kiedy różnie mówiono o historii z Polski. I wtedy jest ta doza patriotyzmu, takiego większego przywiązania do tradycji i kultury. Ona wynika po prostu z tego, że żyjąc między różnymi kulturami, no chcąc zachować własną tożsamość, trzeba ją na czymś budować. I tym, na czym chcieli Żydzi budować, to była pamięć, ale też no, odniesienie do tego, do tych ludów, wśród których żyli. No i to odniesienie bardzo często było polemiczne. I Biblia powstawała właśnie w takim kontekście polemicznym. Otwarcie i polemika. Ale to otwarcie wiązało się także z tym, że przyjęto do tekstów biblijnych, przejęto do nich też pewną literaturę, która funkcjonowała w świecie starożytnym. Niektóre z nich, przykłady, tak jak tutaj ta Księga Mądrości, były bardzo piękne. I jeden z takich najbardziej czytelnych przykładów wpływu literatury egipskiej na Biblię to jest wpływ utworu, który zawdzięczamy temu faraonowi, którego Państwo widzą tutaj na zdjęciu, jego posągu. Faraon nazywał się Amenhotep IV, ale prowadził naród swój nieco inaczej niż jego poprzednicy. Mianowicie chcąc odciąć się od wpływów kapłanów w Tebach, które były stolicą przez całe lata, postanowił on przenieść w ogóle stolicę do miasta, które nazwał Achenaton i sam przyjął też takie imię Echnaton, to znaczy tyle co blask Atona. A Aton to było jedno z bóstw, które ów faraon Amenhotep IV, czyli Echnaton, uznał za najważniejsze. Nie był to monoteizm, żeby była jasność, raczej monolatria, czyli wyznawanie jednego Boga, uznając istnienie innych, ale nie do Amona, tak jak jego poprzednicy się odwoływał, ale do Atona i sam nazwał siebie właśnie blaskiem Atona. Ten bóg Aton to był bóg promieni słonecznych, tak jak bóg Ra to był bóg tarczy słonecznej, bóg Aton promieni słonecznych, przedstawiany takie, jako takie promienie z łapkami na końcu, bóg, który błogosławi, dzięki któremu wszystko się staje na świecie, bo oczywiście domyślano się, że rola słońca w wegetacji jest niezastąpiona. I ten bóg promieni słonecznych był tym, którego Echnaton sobie obrał. Znany jest ten faraon w historii jako ten faraon odszczepieniec. Znany jest ze swojej pięknej żony Nefertiti albo Nefretete, której po piersie mamy w Muzeum Berlińskim. I ten faraon, jemu, jego autorstwu przypisywany jest przepiękny hymn ku czci tego Boga promieni słonecznych, tego Boga Atona. To był zresztą faraon, którego rządy trwały niedługo i zaraz po jego śmierci wrócono do starego porządku, bo ci, którzy tym starym porządkiem dowodzili, nie mogli sobie pozwolić na straty takich, jakie zostały w jego czasach. Dlatego przedstawiany jest on często, ten faraon Echnaton, albo niszczono jego wizerunki, albo przedstawiano go trochę jako trochę obśmianego, trochę karykaturalnie. Przedstawiono z taką wydłużoną twarzą, z biodrami jak u kobiety. To w Egipcie mogło mieć taki, mógł to być wyraz pewnej pogardy dla tego faraona, albo też, niektórzy tam uważają, że może cierpią na jedną z chorób, zespół Marfana to się nazywa. W każdym razie jest to faraon, który w historii Egiptu był takim, odszczepieńcem, ale ponieważ tak mocno czcił jednego z bogów Egiptu, to jego wrażliwość, on pisał właśnie poezję, jego autorstwu przypisywany jest ten hymn, który zaraz Państwu przeczytam, to jego wpływ poprzez literaturę, przez wrażliwość pozostał wielki, a zwłaszcza mógł robić wrażenie na Żydach, którzy jako monoteiści, jako wyznawcy Boga jedynego żyli w Egipcie. I kiedy słyszeli o różnych faraonach politeistach, musieli usłyszeć także o tym, który starał się jakby tego jednego Boga czcić. Nawet jeśli to nie był monoteist, to jednak ten hymn napisał ku czci Boga, a tego Boga uważał za Pana i początek życia, za tego, który stwarza kraj i stwarza wszystko i Boga Stwórcę. I cytaty, drodzy Państwo, z tego utworu hymnu ku czci Boga Atona znalazły się w psalmie 104. Zachęcam, żeby Państwo przeczytali sobie ten psalm 104 w domu. Tutaj on jest. To jest psalm, który wychwala Boga Stwórcę. Pokazuje, jak stworzenie wielbi swojego Boga. I wiele wersetów w tym tekście oparte jest na hymnie ku czci Boga Atona. Faraon Echnaton działał w XIV wieku, 1300 i coś lata. I z tego okresu pochodzi też ten utwór odnaleziony w Egipcie, w Tel Amarna, w stolicy ten Achenaton, którą stworzył ów faraon egipski. I cytaty z tego utworu, pięknego utworu, zaraz Państwu przeczytam, znajdują się w psalmie 104. Oczywiście odniesione do Boga jedynego, do Boga Jahwe. To nie jest źle, że to nie jest tak, że ściągnięto coś z kultury egipskiej, ale wykorzystano te piękne obrazy, bo one są naprawdę piękne, żeby wyrazić prawdę o Bogu jedynym. Pomóc sobie też w wyrażeniu wiary w Boga jedynego. I ten utwór, który zachował się, on jest bardzo długi, przeczytam jego fragmenty, bardzo przypomina literaturę biblijną. Atonie, Twoje świtanie jest piękne na horyzoncie niebios. O żyjący początku życia. Kiedy podnosisz się na wschodnim horyzoncie nieba, napełniasz cały kraj Twoim pięknem. Ty sam jesteś piękny, wielki, błyszczący, wysoko ponad ziemią. Twoje promienie, one otaczają lądy i wszystko, co uczyniłeś. Niech Państwo pomyślą, że to jest utwór, który ma 3400 lat. A jakie piękne obrazy poetyckie wykorzystuje. Ty jesteś Bogiem. Ty związujesz wszystkie ludy Twoją miłością. Chociaż jesteś daleko, Twoje promienie sięgają ziemi. Chociaż jesteś wysoko, Twoje ślady są blisko nas. Daleki, a przecież tak bardzo bliski. O, ładne określenie. Kiedy zachodzisz na zachodnim horyzoncie nieba, świat jest w ciemności, jak umarli. Ludzie śpią w swoich komnatach, ich głowy są obwiązane, ich nozdrza zablokowane i żaden nie widzi drugiego. Skradzione zostają wszystkie ich rzeczy, które są pod ich głowami, podczas gdy oni o tym nie wiedzą. Każdy lew wychodzi ze swej nory, wszystkie węże kąsają, ciemność panuje, a świat jest w ciszy. Bo ten, który je uczynił, poszedł na spoczynek na swoim horyzoncie. Jaśniejąca jest ziemia, kiedy ty powstajesz, kiedy świecisz za dnia. Ciemność zostaje wygnana, a kiedy wysyłasz twoje promienie, oba kraje Egiptu obchodzą codzienny festiwal. Przebudzeni i stojący na swych nogach są ludzie, gdyż ty ich podniosłeś. Ich kończyny wykąpane i biorą swoje ubrania. Ich ramiona są wzniesione w uwielbieniu dla twojego świtu. Jakieś nawiązanie do modlitwy porannej. Następnie na całym świecie wykonują swą pracę. Wszystkie bydlęta odpoczywają na trawach, drzewa i rośliny kwitną, ptaki trzepoczą w swoich moczarach. Ich skrzydła trzepoczą w uwielbieniu dla ciebie. Wszystkie owce tańczą na swych nogach, a wszystkie uskrzydlone stworzenia latają. Żyją, bo nad nimi zaświeciłeś. Barki żeglują tak w górę, jak i w dół rzeki, a każda droga jest otwarta, bo ty zaświeciłeś. Ryby w rzece skaczą przed tobą, wszystkie promienie twoje pośród wielkiego morza. Ty jesteś tym, który stwarza dziecko ludzkie w kobiecie, który tworzy nasienie w mężczyźnie, które daje życie synowi w ciele jego matki, który uspokaja go tak, aby nie płakał. Jesteś tym, który daje tchnienie, aby ożywić wszystko, co stworzyłeś. Kojarzą Państwo te obrazy z Pisma Świętego. Ty otwierasz usta człowieka w mowie, zaopatrujesz go w jego potrzebach, dajesz mu dech wewnątrz, aby zachować go przy życiu. Kiedy już uczyniłeś go doskonałym, człowiek dorośleje. O, jakże różnorodne są twoje dzieła, Panie. Czyż nie jest to cytat bezpośrednio w Biblii? O, ty jedyny Boże, którego mocy nikt inny nie posiada. Ty stworzyłeś ziemię według twego pragnienia. Kiedy byłeś sam, stworzyłeś ludzi, całe bydło, duże i małe, wszystko, co jest na ziemi, co chodzi na swych nogach, wszystko, co jest wysoko, co lata na swoich skrzydłach, kraje Syrii, Nubii i ziemia Egiptu. Ty ustawiasz każdego człowieka w jego miejscu. Ty zaopatrujesz ludzi w ich potrzebach. Każdy ma swoją własność, choć dni ludzkie są policzone, a ich języki różnorodne w mowie. Ich kształt, podobnie ich skóra, jest różnorodna, gdyż ty, który dzielisz, podzieliłeś narody. Ty czynisz Nil w podziemiach, sprowadzasz go na twoje pragnienia, aby zachować lud przy życiu. O Panie ich wszystkich, o Panie każdego domu, który powstajesz dla nich, o słońce dnia, lęku każdego odległego lądu. Ty czynisz wszelkie życie. Ty ustalasz Nil, aby mógł padać dla innych. Sprawiasz powodzie w górach, jak wielkie morze, i nawadniając ich pola pośród miast. O, jakże cudowne są twoje dzieła, o Panie. Znamy to z naszych psalmów. I ziemia opowiada, tam jest dalej jeszcze tekst na koniec tego psalmu. Ty jesteś w moim sercu, pisze Echnaton. I nie ma innego, kto ciebie zna, oprócz twego syna Echnatona. Ty uczyniłeś go mądrym w twoich planach i w twojej mocy, a świat jest w twojej ręce, tak jak go uczyniłeś. Kiedy zachodzisz, umierają, a ty jesteś trwaniem. Przez ciebie człowiek żyje i oczy ludzkie patrzą na twoje piękno. Kiedy znikasz na zachodzie, cała praca odstawiona jest na bok. Kiedy ty powstajesz, wszystko może rosnąć. Odkąd założyłeś ziemię i wzbudziłeś dla nich twego syna, który wyszedł z swoich członków, króla żyjącego w prawdzie, Echnatona, którego życie jest długie, i wielkiej żony królewskiej, jego umiłowanej, pani obu krai Nefertiti, żyjącej i kwitnącej na wieki wieków. I by się chciało dodać amen, czego oczywiście tekst egipski nie ma. Ale jest to bardzo podobna literatura. Jak Państwo przeczytają sobie ten psalm, to rzeczywiście te wpływy z Egiptu są. One są takie, byśmy powiedzieli, ochrzczone, może bardziej obrzezane, no nie wiem, dostosowane do kultury monoteistycznej, żydowskiej. I przez to Biblia jest pełna wątków egipskich. I warto wiedzieć o tym, że kiedy czytamy Biblię i wszystkie te prawie 700 wzmianek o Egipcie, to warto pamiętać o tym, że to jest z jednej strony obraz rzeczywisty Egiptu, ale to też jest obraz polemiczny w dużej mierze. I myślę, że pamiętając początek Księgi Wyjścia już teraz, to będziemy pamiętać o tym, jak bardzo Izraelici jednak polemizowali z Egiptem, chociaż z drugiej strony podziwiali jego wielkość, kulturę. Nigdzie nie bezpośrednio, ale chociażby przez sam fakt zaczerpnięcia tych rozmaitych tekstów literackich do swojej tradycji, uznając je za piękne, godne, żeby wyrazić prawdę o Panu Bogu. I mam nadzieję, że nikogo nie zgorszę tym, kiedy mówię o tym, że te wpływy były. To nie znaczy, że Biblia nie jest natchniona. Natchnienie biblijne to nie był dyktat przecież, tylko natchnienie respektowało ludzkiego autora Pisma Świętego, który żył w kontekście kultury go otaczającej, świata starożytnego, z którego czerpał, bo innego świata nie znał. Wyrażał prawdy o Bogu językiem, jaki był mu dostępny. Korzystał z materiałów, które były mu dostępne i które mogły pomóc tym, którzy mieli opierać swoją wiarę na tekstach, które tworzył. Mogły temu pomóc, mogły być im dostępne. Więc autorzy biblijni bardzo często będą się odwoływali do kultury egipskiej, jeszcze bardziej do kultury mezopotamskiej. I tam jeszcze jest mocniejsza polemika z całą cywilizacją babilońską, asyryjską, bo i bezpośredniość dostępności tej kultury mezopotamskiej była większa, bo przecież Izraelici byli w niewoli babilońskiej i wtedy na tej niewoli babilońskiej zaczęto zapisywać większość ksiąg biblijnych. I nie ma się co dziwić, że żyjąc pośród narodów mezopotamskich będą też mieli dużo polemik, tak jak i z Egiptem, tak i z mezopotamskimi wierzeniami, kulturą, literaturą. Będzie polemika w Biblii, w samych tekstach chociażby o stworzeniu, które czytamy. Jak to Pan Bóg stworzył człowieka, ulepił go z gliny. Dokładnie takie same słowa są w tekstach Enuma Elish, jak to bogowie stwarzali człowieka. Ale jest różnica w teologii, bo w Mezopotamii bogowie stwarzają człowieka z kaprysu. Stwarzają go w zasadzie po to, żeby za nich pracował, bo byli zmęczeni pracą ciężką w polu. Więc stwarzają człowieka, żeby za bogów pracował, wykonywał dla nich ciężkie prace w polu. I w tekście Potopu mamy też analogię do literatury mezopotamskiej, tylko że z taką różnicą, że w tym potopie bogowie znowu zsyłają potop na ziemię z kaprysu, a dokładnie z takiego powodu, że oto ludzie, którzy kopali te kanały nawadniające w Mezopotamii, robili zbyt dużo hałasu i bogowie w niebie nie mogli spać i postanowili tę ludzkość unicestwić. Jakże inna jest teologia. Owszem, wątek jest ten sam. Potop, motyw potopu jest ten sam, co w literaturze mezopotamskiej, ale teologia, znaczenie nadane temu tekstowi będzie już zupełnie inne. I w tym znaczeniu to nie jest ściąganie z kultury starożytnej. To jest wykorzystywanie pewnych motywów po to, żeby wyrazić jednak no, niezwykle rewolucyjną ideę Izraelitów w świecie starożytnym, wiary w Boga jedynego, Boga, który prowadzi, jest Panem historii. Nie tylko jakimś tam odległym Bogiem, który dla kaprysu coś robi, ale jest Bogiem, który troszczy się o człowieka, który dostrzega jego potrzeby, nawet zanim sam on dostrzeże te potrzeby. To tak jak w tych narracjach z Księgi Rodzaju, jak Pan Bóg stworzył mężczyznę i to Pan Bóg mówi, nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. Nawet Pan Bóg wyprzedza te pragnienia, nawet jeśli mężczyzna sobie tego sam nie uświadamia. To jakby Pan Bóg mówi, no nie jest dobrze, żeby był sam. Pan Bóg wychodzi naprzeciw pragnieniom tego człowieka. I motyw jest niby ten sam, co w literaturze starożytnej, ale interpretowany zupełnie inaczej. I w tym znaczeniu te studia, które od tego zaczęłam, które trwają te sto kilkadziesiąt lat, studia naukowe, biblijne, katolicka egzegeza biblijna, która sięga do tego kontekstu egipskiego, mezopotamskiego, Syro-Palestyny, Śródziemnomorza, kultury helenistycznej, filozofii greckiej, prawa rzymskiego, które to wszystko pomaga w zrozumieniu motywów zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu, nie czyni źle. Bo i nie jest to już dzisiaj oburzające, a wręcz przeciwnie. Może nam pomóc zrozumieć kontekst danych tekstów, pozwala nam zrozumieć je lepiej i pozwala też nawet w lekturze takiej duchowej Pisma Świętego, bo nie chodzi tylko o jakąś tam wiedzę i o to, żebyśmy się szczycili, że wiemy tyle albo więcej albo mniej. Tylko rozumiejąc tekst biblijny, może on dla nas też więcej powiedzieć, bo to słowo, ono nadal jest dla nas żywe, skuteczne, tak jak mówi list do Hebrajczyków. I my, czytając dzisiaj Pismo Święte jako katolicy, czytając go w kontekście Kościoła, czytamy go jako słowo żywe, słowo wiary, ale wiedza może nam pomóc w zrozumieniu tym lepszym tego słowa, bo inaczej, no rzeczywiście lektura Pisma Świętego może nie być łatwa, może zwłaszcza Starego Testamentu. Także bardzo dziękuję za uwagę. Jeśli są jakieś pytania, to bardzo chętnie będę odpowiadać, bo zostawiam trochę czasu na to też, żebyśmy mieli, może zrodziły się jakieś pytania dotyczące czy to tej literatury egipskiej, czy tekstów o Egipcie, no bo już na Mezopotamii tutaj nie ma czasu, trzeba by pewnie odrębne spotkanie poprowadzić. Ale warto, Państwo, bo czasami mam wykłady w różnych parafiach i są osoby, które się boją, że taka wiedza jest nam niepotrzebna. Wydaje mi się, że właśnie wiedza jest bardzo potrzebna, bo ona może lec u podstawy wiary. To jest ten intellectus querens fidem. I w ten sposób też, no, można, rozumiejąc coraz lepiej, można i wierzyć coraz głębiej. Bardzo dziękuję.